90 roku w Niemczech byłem w niemieckiej telewizji, oglądałem, jak wilki przechodzą, to taki była mapa zrobiona na teren Niemiec, na teren Polski, właśnie tu na Gorzów, na te rejony, nie? Trochę straszą, bo jak wilk to takie trochę straszne, nie? Niemcy już tam mapę pokazywali, które przechodzą przez granicę na teren Polski.
I przez te lata dobrze się u nas zadomowiły. Krzysztof Bałuk, witam. W związku z napływającymi sygnałami mieszkańców województwa lubuskiego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, związanymi z pojawianiem się wilków, RDOŚ informuje o zasadach postępowania w przypadku spotkania tych zwierząt. Moim gościem jest Józef Kluczkowski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że wilk jest gatunkiem ściśle chronionym. Więc jakby procedura ewentualna z eliminacją, zabiciem wilka jest, można powiedzieć, skomplikowana, ale to ma na celu ochronę tego gatunku. Natomiast decyzję ewentualną na zabicie wilka nie wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, tylko Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Na wniosek najczęściej samorządu, czyli na wniosek lub ewentualnie hodowcy, czyli na wniosek albo podmiotu, organu, urzędu, który odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców lub ewentualnie, jeśli są wysokie szkody w przypadku na przykład hodowli w rolnictwie, no to hodowca taki wniosek też może złożyć, oczywiście z odpowiednim uzasadnieniem. Jeśli jest to sytuacja powtarzalnych, częstych, dużych szkód, bo też trzeba zaznaczyć, że my za szkody w zwierzętach hodowlanych jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska płacimy i za każdym razem, jak jest takie zgłoszenie, jadą nasi pracownicy, wyceniają szkodę i jest to odszkodowanie. Oczywiście na pewno jest to dla hodowcy w każdym wypadku i tak jakaś przykra sytuacja, bo powiedzmy ginie zwierzę hodowlane, często też można powiedzieć, że nieraz i cenne, ale też zwierzę, które z którym się żyło, które stanowiło jakieś tam powiedzmy być może cenne albo lubiane zwierzę w domu. Natomiast też trzeba powiedzieć, że zwierzęta, które są, gdzie są duże stada, bo to o czym mówiłem raczej dotyczy to raczej mniejszych stad, bo rolnik, żeby odszkodowanie uzyskać, też musi spełnić pewne warunki, czyli powiedzmy w godzinach nocnych zwierzęta powinny być zamykane, ogrodzone, żeby nie ułatwiać wilkom ewentualnego zagryzania zwierząt hodowlanych. My też staramy się pod tym względem rolników wspomagać. Współpracujemy też w tym względzie z WWF-em. Są zakupowane ogrodzenia elektryczne, które mają nie dopuszczać wilki do zwierząt hodowlanych. Są zakupowane fladry, czyli takie czerwone wstążki wiszące na linkach, żeby od lat sprawdzone, od dziesięcioleci, żeby wilki odstraszać. No, też trzeba powiedzieć, że w ostatnim okresie przy współpracy z WWF-em też przekazujemy rolnikom, tym, którzy chcą i którzy się zgłaszają, również psy pasterskie, no, które jak widać zaczynają się sprawdzać nie tylko w górach, ale również tutaj na nizinach, więc to są jakieś działania, które mają zniechęcić wilki do atakowania zwierząt hodowlanych. No ale jak wszędzie, w każdej populacji zdarzają się egzemplarze bardziej odważne i jakby nie bojące się człowieka. I dlatego jako Regionalna Dyrekcja Środowiska na wniosek, w przypadku mówię rolników, na wniosek danego rolnika, jeśli zachodzi takie uzasadnienie, wydajemy zgodę na płoszenie wilka bądź jego schwytanie, chociaż schwytanie nie było do tej pory realizowane, ponieważ jest to dość skomplikowane, nie takie proste. Łatwiej jest wilka czasami spłoszyć nabojami hukowymi bądź kulami gumowymi. Może to wykonać upoważniona osoba, myśliwy, który ma pozwolenie na broń i to bardzo często trzeba powiedzieć jest skuteczne, nie? Tego typu sytuacja powoduje, że jednak wilki się wycofują. Jeżeli z kolei jest to kwestia związana z bezpieczeństwem ludzi, no to już tutaj samorządowcy, czyli wójtowie, burmistrzowie nad tym czuwają i tak jak to słychać, z jednej strony informują mieszkańców, żeby zachowali ostrożność, bo czasami mieszkańcy też miejscowości nieraz w taki czy inny sposób nawet wręcz zachęcają do tego, żeby te wilki bliżej podchodziły. Nieraz psy spuszczone i biegające luzem po wsi czy po powiedzmy laskach przyległych do wsi zostawiają swój zapach i wilki to czują. A są to jednak jakieś stworzenia antagonistyczne i wilki atakują psy, wręcz je pożerają. No powoduje to pewne również obawy o bezpieczeństwo, co jest zrozumiałe i wtedy jeżeli wilki są zbyt zuchwałe, bądź rzeczywiście zagrażają, jest to potwierdzone powiedzmy obserwacjami, stosownymi dokumentami, wtedy właściwy czy to organ, czy jak powiedziałem, czy człowiek hodowca, który ma duże straty, może się zwrócić do Generalnej Dyrekcji o zgodę na zabicie wilka.
W naszym regionie, gdzie najczęściej te wilki czyniły szkody?
To znaczy, to czasami to bywają rzeczywiście stałe miejsca i wilki nieraz lubią polować na przykład na daniele w zagrodzie. Jeśli gdzieś są te daniele, to są relatywnie nieduże zwierzęta, a jednocześnie łatwy kąsek, kiedy są zagrodzone, więc się potrafią podkopać lub w inny sposób pokonać to ogrodzenie, zwłaszcza kiedy nie jest ono, że tak powiem, odpowiednio solidne i do takich szkód dochodzi, no chociażby w powiecie szczecko-rezeneckim, gdzie są takie hodowle, tam gdzie są również hodowle jeleni, bo takowe też są, też te zwierzęta są, jak mogą być łatwym łupem, no i często są próby nieraz skuteczne, no powiedzmy, zagryzienia tych zwierząt. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o duże zwierzęta, no to relatywnie mało jest zgłoszeń dotyczących zagryzienia koni przez wilki, bądź bydła, zwłaszcza bydła chodzącego wolno, powiedzmy w większych stadach. Tam mimo braku ogrodzeń, bo przecież dzisiaj bydło pasowe chodzi nieraz cały rok, mimo braku ogrodzeń bydło się potrafi obronić, czyli tam, gdzie są krowy przede wszystkim z cielętami, jeszcze w tym całym stadzie jest buchaj czy buchaje, to jednak one potrafią się obronić, te cechy atawistyczne, czyli te gdzieś tam będące głęboko w genach się ujawniają i wilki na ogół mają tutaj mały sukces, więc dlatego czasami wolą owce, tu już te szkody też się zdarzają, bo owca jest relatywnie łatwym łupem, prawie jak w tej bajce, czy no też tego atawistycznego psa. No z drugiej strony można powiedzieć, że jeśli chodzi o psy, to też może jest taka korzyść, że nie ma już tych dzikich watach biegających po lasach, po polach i powiedzmy stanowiących zagrożenie tylko dla zwierzyny, ale też i dla ludzi, no bo to są często zdziczałe psy. Zresztą też trzeba powiedzieć, że w wielu wypadkach to, o co się posądza wilka, że to wilk powiedzmy jest winny zagryzieniu i zagryzł zwierzę, często to się nie potwierdza i widać, że to są po prostu dziczałe psy. Zresztą takie przypadki były nawet chyba w tamtym roku pokazywane w okolicach Gdańska, gdzie też była hodowla danieli. Padło podejrzenie na wilki, a się okazało, że to nie były wilki, bo nagranie pokazało z kamery, że jednak to był jakiś dziczały pies.
Płacą państwo odszkodowania. Ile w ubiegłym roku takich przypadków było, gdzie trzeba było zapłacić to odszkodowanie?
Nie było dużo przypadków, było około 30 przypadków. Łącznie kwota odszkodowania wynosiła 60 parę przypadków, bo jak powiedziałem, zgłoszona szkoda to jest jedno, a drugie jakby potwierdzona rzeczywiście, że to zrobił wilk, nie? Więc to do tego, no mówię, no to musi być odpowiednio zgłoszona wcześniej, no bo jeżeli ktoś zgłosi, a powiedzmy po kilku dniach, gdzie już nie ma nawet szczątków, resztek i są wątpliwości co do tego, no to szkoda nie jest uznana, więc już zresztą hodowcy wiedzą i na ogół, jeśli coś takiego się dzieje, to jest to zgłaszane w tym samym dniu albo na drugi dzień.
Mają państwo orientację, ile wilków jest w naszym regionie i gdzie najczęściej one butują, w jakich lasach?
No, to znaczy, jeśli o region lubuski, gdzie mamy 50% lasów, to pytanie, w jakich lasach, można powiedzieć, że są wszędzie, tak, taka jest prawda, są wszędzie. Oczywiście często w okresie zimowym zbliżają się do miejscowości, tam gdzie są jakieś pola uprawne, bo tam też jest zwierzyna dzika, są sarny, jelenie i one też jakby idą za nimi, bo póki co to cały czas jakby podstawowym pokarmem wilka jest zwierzyna płowa, właśnie owe sarny i jelenie, więc one są spotykane i widziane często przez ludzi, natomiast to, że się widzi wilka, nie oznacza, że ten wilk od razu jest groźny dla człowieka. Nie mówię, to niekoniecznie wilki mają, może teraz mają mniej dzików, bo wiadomo, że ASF spowodował potrzebę ich dużej redukcji poprzez wyszczelanie, no ale też według informacji przekazywanych przez myśliwych, leśników wynika, że też wilki eliminują część bobrów. No też jest zwierzę częściowo chronione, ale jak to bywa, że też słyszymy i widzimy, że wkradają się jakieś choroby, więc wilk też dobrą rolę pełni, eliminując zwierzęta i zwierzynę chorą i tą, powiedzmy, tą dzikę, bo o niej mówimy, nie? I tą słabszą, więc to jakaś taka selekcja naturalna, którą wilk robi, jest wskazana. Natomiast osobniki, które się zdarzają, jak wszędzie, w każdej populacji, które są, można powiedzieć, niebezpieczne, czy powodują duże szkody, no to te osobniki powinny być do tego zniechęcane. Albo poprzez płoszenie, bo to jest, jak powiedziałem, najbardziej skuteczna rzecz, a jeżeli rzeczywiście zdarzałoby się, że chociaż często i to jest też winy człowieka, bo się powiedzmy gdzieś wyrzuca jakieś resztki, nieraz padlinę przy hodowlach i te wilki przychodzą i jakby się do tego przyzwyczajają. Ale w każdym bądź razie, jeżeli jest zwierzę niebezpieczne i jest widocznie i nie działa na niego odstraszanie i płoszenie, no to wtedy można wystąpić do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na odstrzał. Powiem, że to się rzadko zdarza, nie częściej w sumie jak raz w roku. Efekt często jest taki, że nawet jeżeli jest to więcej niż jedno zwierzę, które jest widoczne i stwarza zagrożenie, to już po eliminacji jednego, już ten drugi się, czy trzeci, jeśli bywa, to już się nie pojawiają. To są mądre, inteligentne zwierzęta, więc my tylko je nie powinniśmy prowokować. Jak idziemy do lasu, niekoniecznie ten nasz pies powinien biegać luzem, gdzie chce, jak chce, bo go nie widzimy przez pół godziny i potem siedzimy, że został zagryziony. No wilki są wśród nas są dziki i jak statystyka pokazuje, to bardziej niebezpieczne dla człowieka są psy, nawet te, które mamy ze sobą wokół siebie w naszych miejscowościach, czy dziki, których mamy, no już teraz nie mamy, ale których było dużo więcej, bo one, tak powiem, o wiele więcej sytuacji niebezpiecznych dla człowieka stwarzały. Więc strach ma wielkie oczy, wilk ma wielkie oczy. Po prostu trzeba postępować jakby racjonalnie. My jako Regionalna Dyrekcja Środowiska też i z jednej strony tam, gdzie są te sytuacje takie częściej spotykane, spotykamy się z samorządami, z mieszkańcami, słuchamy, jakie są rzeczywiste na miejscu tam problemy, też rozmawiamy z wójtami, burmistrzami, jak powinni postępować. Ostatnio chociażby w gminie Deszno, co ta sytuacja się od 2 tygodni tak powtarza, że te wilki są coraz częściej widoczne, ostatnio zagryzły psy. Rozmawiałem z wójtem, że no, rzeczywiście w tym wypadku powinien już podjąć chyba działania związane z wystąpieniem do nas z wnioskiem o opłoszenie wilków, żeby jednak nie podchodziły do domu, bo jak nie ma reakcji, to wilk jest coraz bardziej odważny i idzie dalej. Ale też w tym roku były, w ubiegłym roku, bo jesteśmy w styczniu ubiegłym roku, były 2 takie webinaria głównie dla samorządów, dla lasów państwowych związanych z tym, jak postępować, jakie są problemy, co robić, jaki jest schemat postępowania, bo on jest, powiedzmy, wiadomy w konkretnych sytuacjach, żeby, że tak powiem, rozwiązywać te problemy, które wilki stwarzają.
Szwedzi, Norwegowie i Finowie postanowili zredukować stada wilków. Czy w naszej sytuacji w Polsce istnieje taka potrzeba i czy też będzie istniała?
Szacuje się, że w Polsce, bo to jest tylko może być szacunek, bo wilk nie jest takim zwierzęciem przywiązanym do powiedzmy do danego miejsca. Te wilki często codziennie pokonują kilkadziesiąt kilometrów, ale leśnicy głównie, którzy znają swoje lasy i znają powiedzmy te watahy, które tam bytują, no że w Polsce jest między 2,5 a 3 tysiące wilków, a w naszym województwie lubuskim około 300 wilków. Wydaje się, że chyba następuje pewna taka stabilizacja co do wzrostu populacji, bo chyba jednak środowisko zostało wysycone i tak jak każde zwierzę instynktownie pewne rzeczy odczuwa, chociażby w postaci, nie wiem, no niedoboru pokarmu i wtedy tak jak powiedzmy u bocian ma nie 3 czy 4 młode, a ma 1 i 2 i już wiemy, o chyba będzie suchy rok, nie? No bocian w jakiś sposób to wyczuje, a jak nie wyczuje, to ewentualnie 1 czy 2 piesknęta nawet wyrzuci z gniazda, żeby przeżyć. I tak samo jest tutaj. Wilki też, to jak powiedziałem, to są mądre, inteligentne zwierzęta i też w jakiś sposób same potrafią swoją populację regulować, bo wilk potrzebuje pewnej powierzchni. Watacha jest powiedzmy rodziną dobrze zorganizowaną i musi mieć swój obszar do powiedzmy do życia, do wykarmienia i jak już nie ma więcej miejsca, to wtedy inne są sztuki odrzucane albo po prostu też potrafi mniej się szczeniąt rodzić. I właśnie te czasami odrzucane wilki, te młode sztuki, nieraz one stanowią jakiś problem, bo one nie zostały przyjęte do watachy albo zostały tak to w przyrodzie bywa, zostały od watachy odrzucone, muszą sobie tworzyć samodzielne miejsca. Nie zawsze niestety jest dla nich obszar. W związku z powyższym ja oceniam, że tak jak w przypadku bobra, którego populację od lat szacujemy na poziomie w lubuskim 90 tysięcy, widać, że to się już ustabilizowało, nie ma wzrostu. I tak wydaje nam się również po obserwacjach i po rozmowach głównie z naleśnictwami, ale także z okręgowymi związkami łowieckimi, że ta populacja chyba już jest ustabilizowana.
Jaką rolę pełni wilk właśnie w tym ekosystemie leśnym, w ekosystemie przyrody? Czy rzeczywiście powinniśmy się cieszyć, że on jest również w lubuskich lasach?
Tak jak powiedziałem, na pewno tak, bo po pierwsze robi to naturalną selekcję, czyli wilki polują na sztuki słabsze, chore, więc to powoduje, że jak powiem, pozostają w środowisku sztuki silne i zdrowe i przekazują takie geny, więc jakby populacja jest silna. No, życie pokazuje, mimo tego, że tych wilków jest tyle, ile mówiłem, no to jednak populacja jeleni wzrasta, czyli widać, że to, a to jest jakby podstawowy gatunek, na który poluje wilk, że chyba nie jest aż tak źle, że być może właśnie taka selekcyjna rola wilka powoduje, że ta zwierzyna płowa jest silniejsza, mocniejsza i jest jej, powiedzmy, więcej. No też, jak mówiłem, zniknęły z naszych pól jeszcze kilka lat temu, czy już szczególnie kilkanaście, było bardzo dużo dzikich psów, które też polowały na sarny, na zające, powiedzmy, na inne drobne zwierzęta, robiły dużo w tym względzie szkód, a jednocześnie były też niebezpieczne dla ludzi. Dzisiaj zasadniczo tych dzikich psów, czy dzikich watach psów, też się nie obserwuje. To też jest jakaś wartość dodana, korzyść, która na pewno służy i środowisku, i ludziom. No, na pewno myślę, że jeśli jakaś populacja zwierząt, na które poluje wilk, się zwiększa, to automatycznie on ją redukuje, czyli następuje ta równowaga w przyrodzie, która powinna być, i to jest zawsze wskazane i pożądane. No też, jeśli jakieś zwierzę padnie, nie tylko jest zagryzione, to wilki też, powiedzmy, żywią się nie świeżo padłą zwierzyną, i stąd czasami, jak słyszymy, że gdzieś ktoś na przykład wyrzuci z hodowli czy martwy drób, czy prosięta, to jest czasami zaproszenie właśnie tego, żeby one podeszły, ale no wilk też skorzysta, że tak powiem, z łatwej stołówki, więc w przyrodzie jest potrzebna pewna równowaga. Wilki były przecież na tych terenach i oczywiście zawsze jakieś były, można powiedzieć, wrogiem, ale zawsze były takim trochę konkurentem dla człowieka, nie? No bo tak jak myślimy, nieraz mówią, no że jest chyba mniej saren, nie? No może jest mniej, chociaż wydaje się, że one też są mądre, te sarny, i tak jak wilk zaczyna być bardziej dla nich trudny do zniesienia, to one się zbliżają do siedzisk ludzkich i to jest dla nich też ochrona, nie? Zresztą i jeleń nawet potrafi bytować już blisko siedzib ludzkich.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Zwróćmy uwagę, że również się zmienia to rolnictwo, to już nie ma tych pól malowanych zbożem rozmaitym, nie ma tej miedzy, nie ma tych zakrzaczeń czy zadrzewień śródpolnych. Gdzieś ta zwierzyna musi być, więc ona coraz bardziej przy tej takiej makrohodowli, zwłaszcza tutaj, czy makrouprawa, gdzie powiedzmy uprawy mają setki hektarów. I o ile dla dzika to jest dobre, a wręcz powiedzmy dobre w sensie, że się szybko rozmnaża i nie ma problemów, to dla innych zwierząt niekoniecznie. No bo za tym idzie, powiedzmy, nawozy, idzie chemia, opryski. Tego te zwierzęta nie lubią, więc wtedy jakby szukają trochę bardziej takich miejsc, no nawet przy siedzibach ludzkich, stąd i widzimy, i że się zdarzają. Dziki to już są prawie mieszkańcami miast, nie? Zresztą no niekoniecznie pożądanymi i też niebezpiecznymi, i też jak widzimy, no należy je się odławia, ale nikt odłowić się odłowi, tylko nikt nie chce tych dzików przyjąć, nie? I podobnie z wilkiem, którego można też wnioskować odłowienie, tylko trzeba też znaleźć dla niego miejsce, no a dzisiaj on wypełnił, jak widać, otoczenie nie tylko wsi, ale również miast, i myślę, że trzeba się temu przyglądać i patrzeć, co będzie dalej. Oczywiście Słowacy na przykład polują, raz w roku robią inwentaryzację, robią jakąś redukcję i no niby się tam nic specjalnego złego dla wilka nie dzieje. Natomiast jest taka dyskusja, są nawet takie wnioski, żeby może faktycznie ocenić, ile nasze środowisko, ile nasz obszar, nasza powierzchnia i ta zalesiona i polna, ile, jaką populację wilków może przyjąć. Dyskusja trwa. Myślę, że nigdy nie są jak wskazane takie jakby szybkie postępowanie, nie? Bo my coś zrobimy, potem się okaże, no niepotrzebnie, że jednak populacja sama się wyrównała i jak nie ma, tak powiem, wilk co jeść, to też wcale się nie rozmnaża i jest zachowany, powiedzmy, jego jakiś tam stan. Bardziej jest istotne chyba, żeby jednak te sztuki, które może zachowują się naturalnie, a mam to na myśli te, które są bardzo odważne we wchodzeniu do miejscowości, czy nawet nieraz bardzo blisko człowieka się pojawiają, że te sztuki jednak powinny być zniechęcane do tego. Mówię w różny sposób. Nie, najlepiej, jak życie pokazuje, to po takie przypadki mieliśmy, że jedna gumowa kula wystarczyła, żeby zniechęcić takiego wilka do pojawiania się gdzieś tam, powiedzmy, w otoczeniu wsi, żeby ludzie nie mieli jakichś problemów i obaw, powiedzmy, o siebie, czy jak nieraz mówią o swoje dzieci. Więc my na to zgodę wydajemy, jak jest to uzasadnione, i staramy się jakby godzić to funkcjonowanie tej dzikiej przyrody, którym elementem na pewno jest wilk, razem no, z ludźmi, których jest coraz więcej. No, tak jak Gorzów, tak i każde miasto widzimy, że się rozlewa coraz bardziej i Gorzów to jest nie tylko Gorzów, ale to są wszystkie ościenne gminy, bardzo duże części zabudowane, no i gdzieś ten wilk, co jeszcze kilka lat temu mógł biegać, no to teraz jest to zabudowane. i on tak trochę niechętnie się cofa z powrotem na pola i lasy, więc gdzieś tutaj bytuje, ale w ostatnich 2 latach nie odnotowano żadnych jakichś szczególnych incydentów z wilkami związanych, powiedzmy no, w kolizji człowiek-wilk, nie? Oczywiście szkody też nie wzrastają, jeśli chodzi o zwierzęta w ostatnich latach. To jest takie ustabilizowane, więc może jeszcze warto się wstrzymać z decyzjami o odszczale, natomiast trzeba się temu przyglądać, bo gdyby się okazało, że tak wilki stanowią problem, czy to związany z bezpieczeństwem, czy z bardzo dużymi szkodami, no to już wtedy pewnie decyzje w tym względzie będą zapadały na poziomie ministerstwa.
Jakieś 10-20 lat temu nie było takiej sytuacji, żebym widział sarny w mieście, nie tylko na obrzeżach, ale w mieście i dziki. Być może będzie też tak za jakieś ileś lat, że wilki będą polowały również w mieście, skoro te zwierzęta do tego miasta wchodzą.
Myślę, że lepiej, żeby tak nie było, no bo też człowiek też jest jakimś elementem środowiska i też ma prawo, powiedzmy, żyć i funkcjonować, nie tylko mieszkać w otoczeniu miasta, ale wyjść na spacer, wyjść ze swoim psem i też nie powinien mieć specjalnych obaw, więc to musi być pewna równowaga zachowana, natomiast no, dzikie zwierzęta no, chyba w jakiś sposób się przyzwyczajają do człowieka i tak jak myśliwy mówią, że sarny jakby czuły, kiedy nadchodzi termin polowania, bo jak już przychodzi termin polowania, to one znikają z tych miejsc, gdzie cały czas swobodnie się pasły. Więc myślę, że tak jak to moja znajoma powiedziała, że która mieszka pod Gorzowem, że ona zawsze miała ciągły problem z sarnami, które przychodziły do niej na ogródek, pod dom i wyjadały wszystko, co lepsze. Nie była ogrodzona. Jak się ogrodziła, no to z kolei się okazało, że te sarny stały przed ogrodzeniem, jak ona rano do pracy wychodziła, prawie już się nie bały i były złe, beczały, że jak one nie mogą wejść na swoje żerowisko, którym był ten ogródek. My je widzimy w słoku swojego domu, ja również je nie widzę. No po prostu dobrze, to tylko może cieszyć i świadczyć o tym, że dobrze, że są. Szkód specjalnych nie czynią, bardziej dziki są problematyczne, bo potrafią zrobić szkody wokół domów i w jakiś sposób też, jak powiedziałem, potrafią być niebezpieczne. Widać, że mieszkańcy, szczególnie młodzi ludzie, ich to cieszy taki widok, jak to sobie tu dziki chodzą i tam je dokarmiają i tak dalej, ale ten dzik potrafi być też niebezpieczny. No sarna na pewno takowa nie jest. Wilk na razie, że tak powiem, bywa widziany, bywa czasami sfotografowany, tak jak powiedziałem, no nieraz sfotografowany z tym, że powiedzmy coś wynosi ze wsi. Nieraz to jest powiedzmy zagryziony pies, nieraz jakieś coś, co znalezione, kawałek jakiegoś padliny, czy powiedzmy nieraz przychodzi, jak ktoś wystawia jedzenie dla psa i to jedzenie sobie stoi luzem na podwórku, a brama nie zamknięta. Jedzenie jest różne, nie? To czasami są i kości, i mięso, i karma gotowa. To wilki też po to przyjdą, jak i powiedzmy inne stworzenia, czy to będą lisy, powiedzmy, czy szopy, czy borsuki, bo taka jest rzeczywistość. Natomiast myślę, że wilk jest na tyle zdziczałym, dzikim zwierzęciem, że przychodzi, bo albo został do tego w jakiś sposób zachęcony przez człowieka, albo przychodzi, bo jest odrzucony przez watahę i próbuje szukać sobie alternatywy do życia, wtedy no, trzeba go przepłoszyć, musi sobie tą alternatywę raczej gdzie indziej znaleźć, żeby po prostu ludzie czuli się bezpiecznie i żeby nie widzieć w wilku, jak powiem, zagrożenie, tylko żeby widzieć w nim różnorodność przyrodniczą wokół nas.
Moim gościem był Józef Kruczkowski, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Jeżdżąc rowerem, biegając czy też spacerując po lesie, możemy przypadkiem natknąć się na stado żerujących wilków. Co wówczas zrobić? Jak się zachować? Doktor Sabina Pieróżek-Nowak, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk.
Wystarczy zostać na tej drodze i przejechać i pojechać sobie dalej. No, jeśli ta zdobycz nie leży na drodze, a zwykle nie leży, bo wilki ściągają z drogi, nawet jeśli na drodze im się uda coś zabić, to ściągają do lasu, żeby spokojnie na tym żerować. Jeśli są widziane te wilki gdzieś w oddali, to naprawdę nie trzeba niczego robić. Trzeba po prostu pojechać dalej. Nie zatrzymywać się, pojechać dalej. Wilki są... To, że możemy je oglądać, widzieć, spotykać w lesie czy na jakichś terenach otwartych, oczywiście wynika także z tego, że one muszą troszeczkę być bardziej, te wilki żyjące w Europie, w tym obszarze naprawdę mocno przekształconym przez człowieka, zdominowanym przez człowieka, gdzie żyją miliony, miliony ludzi w każdym z tych krajów, w Polsce 38 milionów ludzi, którzy kochają las, którzy jeszcze teraz w dobie pandemii ubóstwiają tam spędzać czas, prawda? Więc one się musiały troszkę uodpornić na naszą obecność. To nie znaczy, że przestały się nas bać. To znaczy, że przestały mniej histerycznie reagować na naszą obecność i w bardziej wyważony sposób oceniać, czy to, że gdzieś tam w pobliżu widzą człowieka, to jest to dla nich ogromne zagrożenie, czy nie? Czy wystarczy, żeby się po prostu spokojnie oddaliły, albo żeby zostały w swoim miejscu i poczekały, aż człowiek się oddali? I to są takie decyzje bardzo ważne, ponieważ gdybyśmy my sobie wyobrazili, że jesteśmy gdzieś w restauracji, prawda, przy talerzu pełnym jedzenia i teraz na widok jakiejś osoby, której nie lubimy, albo jakiejś istoty, której się boimy, byśmy uciekali za każdym razem od tego talerza, no to kupę kasy byśmy wydali na takie posiłki i na dodatek byśmy się w ogóle nie najedli. Więc zawsze trzeba przeprowadzić taki rachunek zysków i strat, prawda? I wilki też to potrafią robić. I dlatego nie reagują histerycznie, panicznie na widok człowieka, oddalają się powoli. Chyba że jesteśmy bardzo daleko, no to mogą nas nawet nie widzieć, ponieważ no my widujemy wilki w dzień, prawda? Jesteśmy istotami dziennymi. Mamy aktywność też głównie dzienną, szczególnie na zewnątrz, poza domem. W związku z tym, a nasz wzrok jest przyzwyczajony właśnie do takiej aktywności. Widzimy świetnie w dzień, a kiepsko bardzo w nocy. Wilki, ponieważ ich główną bazą pokarmową są dzikie zwierzęta kopytne, które mają aktywność zmierzchowo-poranną, taką świtową, no są zwierzętami, których wzrok jest przystosowany do takiej nocnej aktywności. Widzą bardzo dobrze w nocy. W dzień średnio, widzą trochę mniej ostro, na dużą odległość głównie ruch, a mniej nieruchome przedmioty. W związku z tym mogą nas nawet w ogóle nie widzieć. Znaczy, my wilki widzimy, a one nas nie i dlatego zachowują się w sposób zupełnie naturalny, nie boją się w tej sytuacji, nie uciekają panicznie.
Może pani jeszcze parę zdań powiedzieć o jak skonstruowana jest wataha wilków? Czy tam jest jakaś hierarchia i czy to jest z reguły takie same są, że tak powiem, struktury watah organizowane?
Wataha to jest grupa rodzinna. Więc tutaj już naprawdę nie trzeba szczególnie dużej filozofii, żeby sobie wyobrazić, jak ona wygląda. To jest matka, ojciec i potomstwo. I struktura wynika po prostu z pokrewieństwa i z doświadczenia i z tego, kto jest w tej grupie najstarszy i dostarcza pokarm. Tego się słucha. W naszych rodzinach słucha się rodziców, prawda? Ponieważ to oni zarabiają i oni dostarczają nam jedzenie, jeśli jesteśmy młodymi osobami.
No tak, ale dzieci wyrastają i starają się też zdominować rodziców niekiedy.
Ale rzadko jest tak, że to są rzeczywiście skrajne przypadki, że młodzi ludzie zabijają swoich rodziców po to, żeby zająć mieszkanie, prawda? I żeby sami tam rządzić, żeby samemu tam rządzić. Więc takie sytuacje są skrajne i też trzeba tak o wilkach myśleć. Odchodzi, jeśli się dorasta w ludzkiej rodzinie, to się po prostu odchodzi, prawda? Mówi się rodzicom dziękuję za wychowanie, dziękuję za wyżywienie. Odchodzę teraz, bo mam potrzebę, żeby znaleźć sobie partnera do życia i założyć swoją własną rodzinę i znaleźć swoje miejsce do życia. I tak robią też wilki. Dorastające wilki odchodzą ze swoich grup rodzinnych, no i szukają miejsca, szukają partnera, gdzie mogą założyć swoją własną grupę rodzinną. I w tym okresie takie młode wilki, to zwykle jest półtorej roku lub dwuletni osobnik, troszkę są jeszcze niedoświadczone i podejmują wiele ryzykownych decyzji. Takie zachowania ryzykowne są typowe też dla naszej młodzieży, prawda? Gdzieś tam wędrują strasznie daleko, albo popełniają różne czyny, albo podejmują różne działania, które no, z punktu widzenia dorosłej osoby są traktowane jako bardzo niemądre i nierozsądne. Wilkom się to też zdarza. Takim wilkom zdarza się pojawiać na terenach zurbanizowanych. To są te osobniki, które są najmniej bojaźliwe, które przechodzą na przykład gdzieś czasami przez centrum miasta, bo się zagubiły, bo idąc daleko, daleko, daleko w nowym terenie nie mają pojęcia, że na ich drodze jest miasto i wchodzą do tego miasta w nocy, a nagle w ciągu dnia zaczyna się ruch, prawda, nad ranem i zaczynają się strasznie stresujące sytuacje. Takie wilki wpadają w panikę, biegają czasami po ulicach, no, robią różne dziwne rzeczy, są często filmowane przez ludzi mających telefony komórkowe i tak dalej, ale w końcu jak im się uda wydostać z tego miasta, no to idą dalej.
Ale to zapach ich nie odstrasza? W mieście nie. Całkiem inaczej pachnie niż w lesie.
No tak, ale wie pan, ten zapach narasta stopniowo i tak naprawdę na pewno nie mają, prawda, map ani nawigacji satelitarnej, ponieważ u nas wszędzie tak naprawdę gdzieś tam są jakieś miejscowości, gdzieś tam są jakieś pojedyncze domy, to planowanie przestrzenne jest u nas fatalne, strasznie rozproszona zabudowa. Więc ten zapach ludzi, budynków, gospodarstw jest wszędzie, jest wszechobecny. No nawet wewnątrz lasów są różne enklawy. Więc ten zapach nie jest dla nich czymś, co je odstrasza. One bardziej, że tak i w momencie, kiedy sukcesywnie się ten zapach narasta, no to strasznie im trudno się już potem wycofać. Miasto jest tak zwykle skonstruowane, że tak naprawdę ten wilk nie wie, czy jeśli pójdzie do tyłu, to w jakiś sposób rozwiąże ten problem, czy lepiej pójść do przodu. Generalnie wszystkie zwierzęta mają tendencję nie do wycofywania się, tylko do parcia na wprost. My zresztą też, prawda? Rzadko wycofujemy się ze swoich tras, decyzji, no z różnych rzeczy. Raczej wolimy przeć naprzód, to taka tendencja jest. No i jak się tak prze naprzód, to się nagle można znaleźć w centrum miasta. I to się zdarza tym młodym wilkom. Natomiast te młode wilki, kiedy już przejdą te wszystkie doświadczenia i trafią w jakieś miejsce i znajdą partnera, znajdą las, gdzie mogą się osiedlić, to one i mają potomstwo, to one nagle mądrzeją. To jest coś niebywałego, jak rodzicielstwo wpływa nie tylko na ludzi, przysparzając sporo rozsądku i mądrości, ale także na zwierzęta. Zakładają grupę rodzinną i dla nich głównym celem jest wykarmienie szczeniąt i uchronienie ich przed śmiercią, prawda? Czyli starają się w jak najbardziej odległym od ludzi, a wiedzą, że człowiek jest największym zagrożeniem, bo te doświadczenia z młodości im to mówią. I starają się te szczenięta wychowywać w miejscu jak najbardziej oddalonym od człowieka, czyli nie w centrum miasta, tylko tam, gdzie penetracja ludzka jest najmniejsza. I to też ma duży wpływ na rozmieszczenie tej populacji wilków, bo one potrzebują do wychowania młodych, do wychowu młodych właśnie takich ustronnych miejsc. Oczywiście zawsze będą korzystać ze zwierząt, które gdzieś tam żerują na polach, bo żeby to potomstwo wyżywić, no to trzeba efektywnie polować im, przynosić to jedzenie. A wilki to takie zwierzęta, które mają dość długi proces dorastania, dojrzewania też do polowania, ponieważ nawet rocznym wilkom rodzice donoszą często pokarm. No przynajmniej aż do końca zimy na fotopułapkach notujemy rozmnażającą się parę rodzicielską, taszczącą w pyskach fragmenty zdobyczy do miejsca, gdzie są no już mocno podrośnięte szczenięta. Ale to też troszkę takie podobieństwo do ludzi, prawda, bo z nami często mieszkają też bardzo dorosłe, bardzo dorosłe potomstwo nasze i ciągle czujemy potrzebę pomagania im.
W tej sytuacji w ogóle nie trzeba nic z tym robić, jeżeli chodzi o ilość populacji wilków w Polsce, że po prostu one podzielą sobie ten region, jak pani powiedziała, że to dbają o to, żeby te przestrzenie, które są im przynależne, które są zaznaczone, były tylko dla tej watahy, tak?
To znaczy ochrona wilka w Polsce i też regulacje europejskie, chociażby dyrektywa siedliskowa, pozwala pomimo tego, że to zwierzę jest objęte ochroną, interweniować w sytuacjach, kiedy ta interwencja jest konieczna. I co roku kilkanaście zgód generalnego dyrektora ochrony środowiska na odstrzał wilków albo na eutanazję jest wydawanych kilkadziesiąt, 40-50 wilków. Co roku. Jeśli chodzi o realizację tych zgód.
Dlaczego?
Wiele jest przyczyn. Po pierwsze wilki, które są chore, na przykład wilki ze świerzbem, które bardzo cierpią i które na przykład szukają ciepła, głównie ciepła w zabudowaniach gospodarskich, ponieważ w zimie, kiedy ten świerzbowiec mocno się rozwija i wilk traci sierść, bo się drapie dotkliwie i pokryty jest strupami, nie jest w stanie ani polować, ani wytrwać na mrozie, wtedy takie wilki szukają po prostu ciepła i czegoś do zjedzenia w pobliżu ludzkich siedzib. Tam jest mnóstwo zawsze do jedzenia na kompostach i tak i śmietnikach, prawda? Więc takie wilki, jeśli pojawią się w pobliżu zabudowań, wydawana jest zgoda i to praktycznie błyskawiczna generalnego dyrektora ochrony środowiska na odstrzał takiego wilka. Druga rzecz, jeśli jest sytuacja uciążliwych szkód w inwentarzu, w jakichś konkretnych miejscach, u jakiegoś konkretnego hodowcy, pomimo zastosowania metod ochrony inwentarza, pastuchów elektrycznych, flabr czy owczarków podhalańskich, czy ogrodzeń, ciągle w tym gospodarstwie ponawiane są szkody, czyli wilki jakby ciągle tam zabijają zwierzęta gospodarskie, też na wniosek takiego hodowcy albo na wniosek na przykład danej gminy, jeśli to jest zjawisko występujące u kilku hodowców, takie zgody są wydawane oczywiście po analizie, czy będzie miało to znaczący wpływ na lokalną populację wilka, a także z takimi bardzo szczegółowymi zaleceniami, czyli gdzie te wilki mogą być ewentualnie zabijane, ile tych wilków, to jest zawsze warunek bardzo istotny i na jak długo takie zdarzenie, taka zgoda jest wydawana. Kolejna rzecz to w sytuacjach, kiedy są na przykład wypadki drogowe i wilki ulegają potrąceniu, przeżywają i są rzeczywiście w złym stanie, wtedy zgodę też wydaje generalny dyrektor na eutanazję takiego osobnika, czy jeśli też jest jakaś inna choroba, czy we wnyku i też poniósł takie uszkodzenia ciała, że nie da się go uratować, to te zgody są wydawane. Wydawane są też, to znaczy mogą być wydawane w sytuacji, kiedy wilk zagraża człowiekowi. Czyli jest sytuacja taka, że pojawia się jakiś osobnik blisko miejscowości i jest uzasadnione podejrzenie, że ten osobnik może być zagrożeniem dla ludzi. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Natomiast jeśli jest rzeczywiście ewidentny dowód na to, że przez wiele, wiele, wiele tygodni taki wilk się pojawia i ten dystans pomiędzy ludźmi a tym wilkiem jest mniejszy niż 30 metrów, to wtedy takie zgody są wydawane. W sumie to jest to kilkanaście decyzji na około kilkadziesiąt, 40-50 wilków.
Mówiła dr Sabina Pieróżek-Nowak, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Miłego popołudnia i udanych spacerów po lesie. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.